Drodzy bracia, drogie siostry, zaczarowane tereny. Taki temat wybrałem. Będę się starał z niego wytłumaczyć w jakimś czasie w tym wykładzie. Jednak na początek tekst z Pisma Świętego, którego będziemy się trzymać jako takiej podstawy. To będzie pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, wersety 5 do 8. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 i werset 5. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości, oraz przyłbice nadziei zbawienia. Jest tutaj wspomniana noc. Ci, którzy śpią, w nocy śpią. Jest to noc trwająca bardzo długo, noc grzechu i zła. Jest to czas, kiedy, jak to opisał prorok Izajasz, ciemności okrywają ziemię i mrok narody. Wszystkie dzieci Adama są w głębokim śnie, bez poznania Boga, bez poznania swojego grzesznego stanu. W takim stanie człowiek przychodzi na świat i w takim stanie jest, dopóki nie przebudzi go głos Boży. I spotykamy ludzi na naszej drodze, którzy mają wiele wiedzy, wiele umiejętności, są bardzo inteligentni, ale nie mają poznania samego siebie. Nie wiedzą tej jednej rzeczy, że są upadli i że potrzebują powrotu do podobieństwa Bożego, powrotu do harmonii z Bogiem. Jak mówi Pan Jezus, tylko jednego potrzeba. Jednego, potrzeba nawrócenia, epistrefo, całkowitej przemiany, odwrócenia się w swoim życiu. To nawrócenie, ta pokuta prowadzi do Chrystusa, to prowadzi do wzrastającej wiary, do poświęcenia, do uświęcenia. I jak apostoł Paweł stwierdza, bez tego uświęcenia nikt nie może ujrzeć Pana. Nikt nie ujrzy Pana bez tego. Dlatego właśnie apostoł Paweł nazywa stan nienawróconego człowieka snem, ponieważ grzesznik, który jest pełen chorób, myśli, że posiada świetne zdrowie, śni o tym, że posiada świetne zdrowie. Świat jest zakuty w kajdany grzechu, zła, a śni o tym, że jest wolny. Mówią pokój, pokój, ale nie ma pokoju. Cieszą się póki co demony z tego, jak wygląda ten pokój na świecie. Cały świat, patrząc tak właśnie metaforycznie, śpi, płynie z prądem rzeki, jak to pięknie brat Dawid przedstawił w wykładzie, płynie z prądem rzeki w stronę przepaści. I ten stan obejmuje także chrześcijan, ale tylko z nazwy. Nie brak wiary w Boga takim osobom, ale brak zaufania do Boga. Nie brak takim osobom religii, ale brak prawdziwego ducha religijności, czyli w tym duchu mieści się pobożność i miłość do bliźniego, miłość do drugiego człowieka. I Pan Jezus mówił o nauczycielach religii w jego czasach, że oczyszczają z zewnątrz kubek i misę, a wewnątrz są pełne łupiestwa i pożądliwości. To jest taka religijność fasadowa, religijność nominalna, zewnętrzna. Umyjmy z zewnątrz, a w środku zostawmy tak, jak było. Jeżeli w takim stanie jest chrześcijanin, to może mieć Jezusa na swoich ustach, ale nie może poczuć tego, co o naszym Panu napisano w Psalmie 45, werset 9. Tego nie poczuje. Wiele wersetów będę cytował, nie będę zawsze ich powtarzał wszystkich, więc Psalm 45, werset 9. Wszystkie szaty jego pachną mirrą, aloesem i kasją. W sensie duchowym jest to takie odczuwanie, jak wspaniały jest nasz Pan w jego charakterze, w jego cechach, w jego postaci. Ten zapach nie dociera do śpiących. Oni nie rozumieją tej wspaniałości naszego Pana. Nie próbują go dlatego naśladować. Izajasz w rozdziale 56, werset 10, prorokuje o nauczycielach Izraela, zarówno tego cielesnego, jak i później duchowego. Mówi o nich, ospałymi są, leżą, kochają się w drzemaniu. I to jest właśnie taka tratwa, która płynie rwącą rzeką, płynie z prądem w stronę przepaści, ale na tej tratwie niektórzy ludzie się budzą. Budzą się w taki sposób jak strażnik, który pilnował apostoła Pawła i Sylasa. On przebudził się, gdy zauważył, co się dzieje w tym więzieniu, jak te kajdany opadają. Dzieje apostolskie, rozdział 16, werset 30, tam zapisane jest jego pytanie. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Inaczej mówiąc, zbudziłem się. I co dalej? Co teraz mam czynić? Odpowiedź apostoła Pawła: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. W innych miejscach też takie właśnie odpowiedzi. Do Jaira: nie bój się, tylko wierz. W psalmie 37, werset 5 czytamy: powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Pan mówi do nas wszystkich, Pan mówi do tych, którzy pytają: obudź się, wstań w tej chwili, ruszaj z wiarą. Jak czytamy u Izajasza, 52 rozdział, werset 2: strząśnij z siebie proch i powstań. Nie spocznij, nie przerywaj tego przebudzania się, tej drogi, w którą właśnie wyruszasz, dopóki nie będziesz mógł powiedzieć, że wierzysz w Jezusa Chrystusa całym swoim sercem. Cały czas obudź się. I myślę, że kiedy tak mówię tutaj, patrząc na was, że niektórzy bracia i siostry przebudzili się wiele lat temu, stoczyli dużo duchowej walki z grzechem, z szatanem, światem, ciałem. Czasami tak to przyrównujemy do takiej bitwy, gdzie szatan ma swoje oddziały i każdy z tych oddziałów ma swój sztandar. Można by tak powiedzieć, że jest sztandar grzechu, sztandar błędu, sztandar samolubstwa, sztandar światowości. My to tak podsumowujemy wszystko, a wiadomo, że każdy naśladowca Pana toczy swoje szczególne bitwy, ma swoje szczególne zmagania. I nieraz to były na pewno bardzo trudne doświadczenia dla wielu braci, dla wielu sióstr. I tę drogę chrześcijańskiego życia, tych doświadczeń, bardzo ciekawie opisał angielski pisarz, kaznodzieja John Bunyan w swojej książce pod tytułem Wędrówka pielgrzyma. Brat Johnson stwierdził, że ta książka była druga po Biblii w liczbie osób, które nawróciły się do żywej wiary w Pana Jezusa po jej przeczytaniu. Bunyan tę książkę pisał w więzieniu. W tym więzieniu spędził 12 lat. 12 lat za to, że organizował potajemne spotkania biblijne i że odważał się wygłaszać na nich kazania bez zezwolenia władz, bez wyświęcenia przez Kościół anglikański. 12 lat spędził w ciężkim więzieniu tych czasów i w tym więzieniu pisał Wędrówkę pielgrzyma, taką bardzo rozbudowaną jakby przypowieść. Nazywa się to alegorią. Jest to taki opis, gdzie pod właśnie taką takiej bajkowej scenerii, takiej podróży pewnego człowieka, który wędruje z miasta Zagłady do miasta Nowe Jeruzalem, pokazane jest życie po prostu chrześcijańskie. Tam, jeśli niektórzy czytali, to pamiętają, że ten człowiek, który wędruje, napotyka bagno rozterki, wzgórze trudów, dolinę poniżenia, dolinę cienia śmierci, gdzie toczy walkę z samym szatanem. Tam spotyka miasto próżności, na którym organizowane są targi próżności. Te różne miejsca to są różne doświadczenia w życiu chrześcijańskim, od pokuty przez wiarę w Pana Jezusa, przez usprawiedliwienie, poświęcenie, aż do zdobycia nagrody. I nas interesuje takie miejsce, do którego dwóch pielgrzymów, nazywali się Ufny i Chrześcijanin, dotarli po licznych trudach, które wcześniej mieli. Naprawdę wiele przeszli, zanim doszli na zaczarowane tereny. I jak czytamy u Baniana, potem widziałem, że przez dłuższy czas podróżowali, aż przybyli do pewnego kraju, którego klimat sprawiał, że przychodzący z innych okolic odczuwali wielką senność. Tutaj ufny poczuł się tak bardzo ociężały i senny, że powiedział do chrześcijanina: robię się tak senny, że wprost tracę przytomność. Nie mogę utrzymać otwartych oczu. Połóżmy się na chwilę, aby się zdrzemnąć. Chrześcijanin odpowiedział: w żadnym wypadku, chyba tylko po to, byśmy położywszy się, już nigdy więcej nie wstali. Ja chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili, że takie zaczarowane tereny naprawdę istnieją. I co robić, kiedy w takim miejscu w naszym życiu się znajdziemy? Po pierwsze, jak rozpoznać w sobie takie duchowe zasypianie? Jakie są oznaki tego, że taka aktywność duchowa zanika w nas? Można powiedzieć, że bardzo podobne to są objawy do tego, co się dzieje, kiedy fizycznie zasypiamy. Więc po pierwsze, przestajemy wykonywać jakąkolwiek aktywność, pracę. No, w sensie duchowym byśmy powiedzieli, przestajemy praktykować Słowo Boże, głosić to Słowo, przestajemy się modlić, przestajemy czuwać. Może tylko jedna z tych rzeczy zachodzi, może inne funkcjonują, ale jakoś tak zanika nasz udział w tym życiu chrześcijańskim. Jakoś tak powoli zwalniamy, powoli się wycofujemy. W tym czasie może się też zdarzyć, że wszelkie odgłosy, które usłyszymy, jakieś głośne stuknięcie, jakieś powiedzenie czegoś przez kogoś, czy coś, kiedy coś spadnie, to wszystko gniewa, to wszystko denerwuje i też w duchowym sensie, jeśli ktoś podejmuje próbę napominać duchowo zapominającego, mówić mu, żeby się ocknął, może się pojawić taki odruch, taki ludzki, chociaż grzeszny. A co tobie do tego? To nie jest twoja sprawa. Nie przeszkadzaj mi, ja chcę teraz spać, ja chcę odpocząć. Tylko że w tym odpoczynku trafiamy na zaczarowane tereny i w tym momencie nie jest to bezpieczne. Kolejna sprawa, jeśli byśmy tak z punktu medycznego spojrzeli na zagadnienie snu, temperatura ciała opada, delikatnie opada temperatura ciała. Jeśli chodzi o ducha, to tą temperaturę mierzy się gorliwą miłością, więc pojawia się obojętność, pojawia się brak takiej miłości braterskiej, takiej gorącej. Pojawia się też ta miłość taka zewnętrzna, tak z nazwy. To też się wiąże z tym, że rytm serca jest zwolniony, więc duch jest taki ostrożny. Nie możemy być zbyt naiwni, nie przesadzajmy z tą miłością. Trzymajmy się też troszkę na dystans, bądźmy tacy trochę wyizolowani, trochę oddaleni właśnie od innych. I kiedy jesteśmy w takim stanie, to niektóre rzeczy sprawiają, że łatwiej się nam duchowo zasypia. To jest też bardzo podobnie do duchowego, do fizycznego snu. Więc co nam tak pomaga w zasypianiu? No, pomaga nam trochę zmęczenia na pewno. Czyli wykonaliśmy jakąś pracę, czujemy się nią wyczerpani, zmęczeni. Duchowo takie zmęczenie można porównać ze zniechęceniem. Czyli pod ciężarem różnych doświadczeń, wysiłków, które podejmowaliśmy w życiu, wpadamy po prostu w duchowe zmęczenie. I znowu przypomina się ta historia, kiedy idą ci podróżni tym zaczarowanym terenem. Tutaj nie powinniśmy spać, tutaj moglibyśmy się już nie obudzić. I co wobec tego robić? No, Księga Izajasza, rozdział 40, werset 28 do 31, te wersety dają odpowiedź, co robić w takim momencie. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. zbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną i nie mdleją, idą i nie ustają. Piękny tekst Pisma Świętego, ale kiedy wpadamy w taki duchowy letarg, kiedy tak podsypiamy, możemy nie dowierzać w to. Szczególnie wtedy, kiedy opanowuje nas ciemność. Tak samo fizycznie, przy zasypianiu sprzyja wyłączenie światła. Więc w sensie duchowym to jest poddawanie się pewnym grzechom. Jest to ukrywanie własnych upadków, problemów. Po prostu ukrywanie zła. Też coś takiego, żeby tylko to światło nie dotarło w to miejsce. Żeby tylko nikt się o tym nie dowiedział. Coś takiego, co jest złe, ale może dałoby się to jakoś wyjaśnić, gdyby to światło nie było aż tak wyraźne, tak jasne. Jeden cytat przeczytam, który dzisiaj tak do mnie wrócił, właśnie z Jana Taulera, z tego reformatora ze Strasburga. On napisał coś takiego, powiedział w kazaniu: 1000 występków, do których się prawdziwie przyznajesz i za które żałujesz, jest dla ciebie mniej niebezpieczne i mniej szkodliwe niż ten jeden jedyny, którego nie chciałbyś wyznać, za który nie chciałbyś przyjąć upomnienia, z powodu którego nie odczuwałbyś smutku i niepokoju. Przeciwnie, chciałbyś nawet sam siebie przekonać, że postąpiłeś słusznie. Ten jeden grzech to może być ta ciemność, która będzie nas napełniać. Na pewno szukamy ciszy, jeśli jest taki stan, że chcielibyśmy zasnąć, więc kiedy wokół nic się nie dzieje, kiedy my nic nie robimy, kiedy patrzymy tak na królestwo, no będzie kiedyś, może będzie, ale bez żadnego zaangażowania w to, bez żadnej pracy z samym sobą, aby ten charakter przygotować do tego królestwa. Może kolejny taki przydatna rzecz to jest jakieś wygodne łóżko, wygodne miejsce do spania, czyli taka nasza wygoda, umiłowanie naszego samolubstwa, lenistwo. Też może to być wśród takich myśli. Nie bądźmy tacy fanatyczni, bądźmy trochę bardziej dzisiejsi, żyjmy troszkę bardziej zgodnie z tym, jakie są normy dzisiaj po ludzku. Zwracajmy uwagę bardziej na te ludzkie zasady niż te boskie. I to sprawia, że to warunki się robią takie cieplarniane. Jest tak w miarę przyjemnie. Patrzę teraz na brata Władka Onyszko i mi się przypomniało, co kilka razy mówił ostatnio o bracie Iwaniczko. Jak tego brata w Stanach, kiedy już wyemigrował, pytano, jak to było być tym chrześcijaninem na Syberii. I jak odpowiadał, że tam łatwo, trudniej jest tutaj, po tej stronie. Więc wbrew pozorom ta wygoda, taka spokojna głowa nie zawsze to pomaga, bo przychodzą takie właśnie sytuacje, że nasz duch już nie czuwa. Czyli też jeśli chodzi o tą spokojną głowę, to tak trochę nie angażować się w nic, omijać jakieś służby, doświadczenia. Są inni, to oni tam się tym zajmą. U nas w zborze oni się tym zajmują, ci się zajmują, tamci. A my tak stopniowo możemy się wycofywać z tego wszystkiego. Czasami we śnie, może zwłaszcza u dzieci, ale taka kołysanka może pomóc. Więc taka kołysanka, taki monotonny głos, no to jest brak jakichkolwiek zmian tak w życiu duchowym. Taka rutyna, takie podejście, że zawsze tak było i niech już tak będzie. Niech będzie ten jeden taki monotonny głos, my tylko zrobimy swoje i zaśniemy spokojnie. No i bardzo groźny taki wróg chrześcijanina, już tu brat też Dawid mówił, a zarazem rzecz, która też usypia, alkohol czy wino, ale no myślę, nie chodzi o to, bo tak jak tu widzę, do kogo mówię, rzadko pewnie jest taki problem z takim alkoholem fizycznie, ale duchowo, różne błędy, którymi można się upić, i pod wpływem błędu ktoś nie zasypia tak samo jak ci, którzy zasypiają pod wpływem tego monotonnego głosu. Raczej przed tym snem szaleją, robią bardzo dużo rzeczy. Tylko że tak jak to brat Johnson mówi, że ktoś może być takim duchowym, uciekło mi słowo, no kimś, kto tak...
Awanturnikiem.
Dokładnie tak, bracie Mirku, tak. Takim duchowym awanturnikiem, który bardzo wiele robi, ale potem zasypia i nawet nie wie, co zrobił wcześniej. I to wszystko wprowadza w stan snu. I oczywiście taki sen, to nadal mówimy cały czas o rzeczach świata duchowego, więc to może być sen mniej głęboki, bardziej głęboki, płytszy, głębszy. To oczywiście ma swoje też objawy, taki sen. Wiemy, co się dzieje, kiedy literalnie śpimy. Zamykają się oczy, już nic nie widzimy. No i tak samo duchowo, przestajemy widzieć prawdę, zwłaszcza takie głębsze prawdy, takie rozwijające się, które trzeba zbadać. Żeby coś zbadać, trzeba trzeźwym spojrzeniem patrzeć, trzeba wiele rzeczy obserwować, trzeba mieć pracować nad tym wzrokiem, ale te oczy się zamykają, nie ma możliwości widzieć tej prawdy. Śpiący też nie słyszą, czyli to sprawy wiary przestają mieć ten głos, który miały dawniej. Dawniej ktoś słuchał, rzeczywiście angażował się w to, a później tak jak nasz Pan mówi, którzy mają uszy, ale nic nie słyszą. Mają uszy, ale nic nie słyszą z tych spraw duchowych. Śpiący też nie odczuwają smaku, czyli to, co nawet byśmy zjedli, to nie można powiedzieć o śpiącym tego, co Psalm 19, werset 11 mówi, że słodsza jest nad miód i nad plastr miodowy, prawda Boża. Śpiący nie jest chętny się tym karmić, nie czuje tego smaku, nie może tego przeżyć, nie może się tym nakarmić. I tak samo nie może, nie ma powonienia, nie ma węchu. To też jest niebezpieczne. Tutaj znamy przypadki, że ktoś się zaczadził w mieszkaniu, tak? Że ktoś udusił się we śnie. To może być na przykład nierozpoznawanie tych złych duchowo zapachów, nierozpoznawanie tego złego ducha, ale szczególnie to jest taka mniejsza ocena dla tych przyjemnych duchowych zapachów, czyli dla charakteru naszego Pana, braci i sióstr, ich postaw. Więc to bardzo ładnie w przybytku jest pokazane, prawda, że tak te ofiary najlepiej odczuwał, najpiękniejszy zapach czuł sam Bóg. Dla niego to było to kadzidło. Później ci, którzy byli jeszcze w obrębie tego przybytku, którzy byli tym zainteresowani, oni też wiedzieli, z czym to jest związane, jakie to są wielkie ofiary, a tam na zewnątrz skóry były palone z tych zwierząt i to nie pachniało już ładnie. I my też czasami możemy w taki stan popadać, że czujemy tak jakby nie ma tej miłości tu w zborze, ani w ogóle wśród tych braci. Co to w ogóle jest za miłość? Co to jest za chrześcijaństwo? Takie niewłaściwe też pojmowanie tej miłości, tak samolubnie. Tak jakby, jeśli ktoś ma duchowy węch, to on też czuje różne zależności. Na przykład, że ktoś w danym czasie nie może mu pomóc, bo sam się czuje nie najlepiej, bo sam nie ma warunków, bo sam potrzebuje pomocy. Jeśli ktoś jest trzeźwy, to zauważy nawet takie drobne usługi, nawet to, że ktoś jakiś najmniejszy taki czyn z miłości wykonał, dał mu ten właśnie kubek tej zimnej wody i ucieszy się z takiego duchowego zapachu. Tylko że śpiący, jeśli ktoś zasypia, on tego nie odczuwa. On jakby myśli, że należy mu się pewna sprawa. Jeśli jej nie dostaje, myśli, że to brak miłości, że nie ma tego dobrego zapachu. Tak samo jest z dotykiem. Po prostu śpiący chrześcijanin staje się nieczuły. Nieczuły na to, jak Boża łaska działa. Nie ma przekonania, że to Bóg ingeruje w jego życie. Nie czuje też problemów drugich. Problemów wierzących, poświęconych, tak jakby paraliż duchowy. No, dotyka coś, ale nic nie czujemy. Też nie czuje się wzdychania stworzenia wokół nas, czyli wzdychania i cierpień naszych sąsiadów, naszych znajomych, ludzi wokół. Zamiast takiego współczucia do ludzi wokół rodzi się zniecierpliwienie. Zamiast miłości jest gniew, jest jakaś taka złość wielka, że tak postępują, ale brakuje już tego patrzenia przez pryzmat duchowy, że to są cierpiący ludzie. To są ludzie cierpiący na choroby inne niż fizyczne, na choroby moralne, na choroby grzechu. Ręce stają się w tym momencie oczywiście bezradne, bezsilne, nieczynne. Już nie służą duchowo. Czyli ani Bogu, ani sobie, ani bliźnim. W symbolice biblijnej ręka przedstawia moc albo też moc wykorzystywaną w pewnej służbie. Więc znamy werset, co masz w ręku swoim, co masz w ręku swoim. I czujnym duchowo wystarczy niewiele. Może to być laska w ręku, może to być kamień i proca, może to być słoik z perfumami, to może być miska z wodą i ręcznik, tak? To są rzeczy, które można użyć w jakiejś służbie, ale jeśli ktoś śpi, to może mieć bardzo dużo, nieważne, czy ma mało, czy dużo, ale jeśli śpi, no to nic z tym nie zrobi, to będzie bezużyteczne. Tak samo z nogami, one już nie idą. W sensie duchowym już ktoś nie idzie drogami sprawiedliwości, nie idzie drogami świętości, schodzi z tych dróg, kładzie się gdzieś na poboczu. To, co zamiast takiej aktywności świadomej się pojawia, no to jest na przykład śnienie, tak? Przyjemne, nieprzyjemne, jakieś obrazy, koszmary, marzenia senne. To zawsze są złudzenia. One się mogą odnosić do Boga, do nas samych, do drugich. Ktoś może myśleć, że wypędza demony, że dokonuje wielkich cudów w imieniu Pańskim, ale jeśli nie postępuje w sposób trzeźwy, duchowo, nie rozwija charakteru, to nie jest ta służba, której Bóg oczekuje. Tak samo mogą być koszmary takie, że ktoś myśli, że już jest bez nadziei. Po co mam być gdzieś tam do zboru chodzić, po co mam się modlić, jak ja już i tak jestem przeklęty, jestem odrzucony. I to jest koszmar, który też jest nieprawdziwy, no bo znamy przypowieść o synu marnotrawnym. On został przyjęty pomimo wielkich grzechów wobec ojca. Ojciec wychodził przed dom, wypatrywał z miłością tego syna i wiemy, że taki właśnie jest nasz Bóg. Jest dobry, miłujący, szuka tych, którzy będą do Niego wracać, więc te koszmary należy odrzucić po prostu. Lunatykowanie się pojawia we śnie, czyli chodzenie we śnie. To jest tak, że to może się objawiać w różnych formach właśnie zła, w różnych formach grzeszenia, błądzenia. Często później ta osoba, która tak lunatykowała, ona nawet nie rozumie, że coś takiego zrobiła. Nie wie nawet, z czego miałaby się jakby oczyścić, z czego miałaby pokutować, nawracać się, bo nawet nie wie, że coś takiego się stało. No, po prostu we śnie chodziła. Niektórzy mówią we śnie, czyli głoszą błędy, głoszą różne martwe, światowe teorie. Angażują się w sprawy świata, angażują się w politykę, w reformowanie tego złego świata, żeby to jakoś naprawić, żeby to jakoś wyprostować. Nie taka droga jest dla chrześcijanina, nie taką naukę ma ogłosić. Gdzieś jest to mówienie przez sen. Więc taki telegraficzny wykład na temat tego, co to znaczy spać. Mam nadzieję, że tu jeszcze nikt tak nie śpi, przynajmniej fizycznie. Ale czasami duchowo może być tak, że nas opanowują różne rodzaje spania, różne rodzaje duchowego snu. No i jest tylko jedna rada, którą Pismo Święte udziela. Jest więcej tych rad, ale ta pierwsza, list do Efezjan, rozdział 5, werset 14. Efezjan 5, 14. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Więc z duchowego snu można się obudzić. Jeśli ktokolwiek się przekona, że duchowo śpi, że zasypia, to niech usłyszy ten budzik. Ten budzik dotrze do nas przez Słowo Boże, przez Biblię, przez opatrzności w naszym życiu. Jedno jest pewne, nasz Pan jest dobrym pasterzem i nie przestanie nawoływać swoich owiec. Nie przestanie nas wołać, my tylko musimy obudzić się. Nie możemy spać, bracia i siostry, nie możemy zasypiać, musimy iść. Musimy przejść przez te zaczarowane tereny i musimy rozmyślać o tym, jak to zrobić, jak możemy je przejść. Więc nie ulegajmy zmęczeniu. Jak nie ulegać? Było już to czytane. Prośmy Boga o siły, prośmy o nowe siły, o to, aby na Jego skrzydłach móc się wzbijać, o Jego mocy móc dalej iść. Nie chowajmy się w ciemności naszych grzechów. Nie starajmy się ich ukrywać, tylko wyznawajmy te nasze upadki. Nie szukajmy wygody własnej i spokoju. To tak łatwo dzisiaj tego szukać, ale to nie jest ta droga. Nie napełniajmy się błędem, teoriami tego świata. Próbujmy dzisiaj zrozumieć wszystkiego, tylko spróbujmy zrozumieć Słowo Boże, zrozumieć, co Bóg do nas na dzień dzisiejszy chce powiedzieć. To oznacza ćwiczenie oczu, żeby dostrzegały Boże sprawy. Tu nam Pan też pomaga. On mówi do nas, że da nam taką maść naprawiającą oczy. Ta maść to jest prawda Słowa Bożego. Po to tu jesteśmy, żeby tą maścią nasze oczy namaścić, żeby każdy z nas coś mógł dzisiaj zobaczyć i w jakiś sposób zbliżyć się do Królestwa. Ćwiczmy uszy. To może być tak, że sprawdzajmy samych siebie nawet na temat tych podstawowych zasad wiary. Czy ja to jeszcze słyszę? Czy ja rozumiem te podstawy mojego życia duchowego, boskiego planu zbawienia? Kto ma uszy, niechaj słucha. Czy list do Żydów 3:8? Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Jeśli słyszymy, to nieraz nie musimy słyszeć tak głośno, jak teraz, gdy ktoś wykład do nas mówi. Może tylko jakiś delikatny głos, że nasz pasterz chciałby, żebyśmy w tym kierunku się skierowali. I to już wystarczy. Ten głos może sprawić, że podejdziemy krok bliżej i usłyszymy lepiej. Ćwiczmy to powonienie, ten węch, abyśmy mogli rzeczywiście odczuwać Ducha Pańskiego. Żebyśmy wyczuwali te charaktery osób wokół nas, braci, żebyśmy szukali sami tego, co dobre jest w drugich. A jeżeli nie możemy tego znaleźć w drugich, to żebyśmy nauczyli się współczuć, czyli też czuć, odczuwać te problemy, które znoszą, które przechodzą inni. Jeśli już te problemy wyczujemy, jakoś odczujemy, to możemy coś zrobić, więc możemy użyć naszych rąk, naszych dłoni. Zobaczmy, 1 Piotra 4,8. Pierwszy list Piotra 4,8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Dalej Jakuba 4,8. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca. I jeszcze Galatów 6,9. W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy nadejdzie pora, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. To samo dotyczy nóg oczywiście. Tak apostoł Paweł stwierdza, że kiedy mówi o wyprostowaniu opadłych rąk, mówi też o słabych kolanach, aby proste czynić ślady naszymi nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale raczej był uzdrowiony. To jest list do Żydów, rozdział 12, werset 12. Bóg tutaj mówi, wystarczy ci mojej łaski, ja będę szedł z tobą. Jedyne, co zostało jeszcze może z tych właśnie symptomów, objawów snu, to są te koszmary, te sny. Porzucajmy takie złudzenia. Przypowieści, 20 rozdział, werset 13. Nie kochaj spania, abyś nie zubożał. Otwórz oczy swoje, a nasycisz się chlebem. Jest to spotkanie, jakby nie patrzeć, w Niemczech, w zboru w Wuppertal, więc niech pocieszeniem takim dla nas w tej drodze będą słowa Marcina Lutra, taką zachętą do wędrówki. Marcin Luter stwierdził kiedyś tak, życie nie jest byciem pobożnym, lecz stawaniem się pobożnym. Życie nie jest byciem zdrowym, lecz stawaniem się zdrowym. Nie jest byciem, lecz stawaniem się. Nie jest spokojem, lecz ćwiczeniem. Jeszcze nie jesteśmy, lecz staniemy się. Ono jeszcze nie zostało zrobione i nie stało się, ale jest w toku. Życie to nie jest koniec, lecz droga. Więc list do Rzymian, 13 rozdział, wersety 11 do 14. List do Rzymian, 13 rozdział, werset 11 do 14. Zwłaszcza rozumiejcie obecną chwilę. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego. Noc się posunęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przeobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień. Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzą. Kiedy się wstanie, trzeba się ubrać. Tutaj mamy zachętę, by ubrać się w mocną wiarę w Jezusa Chrystusa, jako naszego Odkupiciela, naszego jedynego Pana, który może nas wyzwolić z naszych grzechów, który ma moc przemienić nasze życie, uczynić nasze życie szczęśliwym. I to szczęście duchowe nie przyjdzie do nas w czasie spokoju, tylko w czasie burzy, w czasie różnych doświadczeń, które nas spotykają. I to mogą być trudne doświadczenia. Myślę, że wiele osób z ludu Bożego wpada w sen, bo nie wytrzymuje różnych doświadczeń, czyli jest to zmęczenie, zniechęcenie. To są na przykład powracające grzechy. No szczęśliwi ci, którzy takich nie mają. Trudności bytowe, trudności zawodowe, różne lęki, różne zmartwienia, to wszystko przyciska nas do ziemi. Choroby fizyczne, choroby psychiczne, trudności w rodzinie, w małżeństwie, trudności zborowe. Kiedy umierają nasze różne nadzieje związane z doczesnym życiem, to może przygnieść. Tylko nie pozwalajmy sobie w takim czasie na myśl, że zostaliśmy w tym wszystkim sami. Pamiętajmy, że Bóg Dawida jest też naszym Bogiem. Bóg się nie zmienił. Psalm 138, werset 3. W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, Panie. Dodałeś mocy duszy mojej. Więc wołajmy do Boga w naszych doświadczeniach. Nie dawajmy sobie spokoju, aż przyjdzie odpowiedź. Ona może być różna, to może być odpowiedź, ode mnie wyszła ta sprawa. Może nasze różne trudności, może kiedy chcieliśmy coś wielkiego zrobić dla Pana, przyszła choroba, cierpienie, ode mnie wyszła ta sprawa. Gdyby tak patrzeć, to będzie nam lżej, bo postawimy na pierwszym miejscu boską drogę, Jego plan dla nas. Pamiętajmy, że to Królestwo Boże jest przed nami i to ono nam dopiero wiele rzeczy wyjaśni. Drodzy bracia i siostry, tam wędrowcy w książce Waniana, gdy znaleźli się na zaczarowanych terenach, to zaczęli rozmawiać z sobą, opowiadać sobie nawzajem tą drogę wcześniejszą i tak szli razem obok siebie. Mamy taką zachętę w nich, że tak przejdziemy zaczarowane tereny. czytamy: święci, gdy senność was morzyć zaczyna, przyjdźcie się uczyć, to rada jedyna. Od tych dwóch pielgrzymów, jak wszelkim sposobem, od śpiączki się bronią, wszak grozi im grobem. Tą bronią społeczność jest świętych właściwa i nie śpią, choć senność przygniata ich mściwa. Więc pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 12, mówi tak: chodźmy godnie Bogu, który nas powołał do swego królestwa i do chwały. Przypomnijmy sobie chodzenie Izraelitów, okrążanie murów Jerycha. Oni przez 7 dni tak krążyli. 7 dnia nawet 7 razy musieli okrążać Jerycho, musieli trąbić. Dziwny sposób, prawda, na zdobycie miasta, ale musimy mieć wiarę, że to chodzenie i to trąbienie ma sens. My też potrzebujemy mieć zaufanie Bogu, więc ta modlitwa powinna być i naszą. Panie, przymnóż nam wiarę. I chodzenie, i trąbienie, czyli praktykowanie i głoszenie Słowa Bożego. Norweskie przysłowie mówi: nieważne, jak wolno idziesz, i tak prześcigasz tych, co leżą na sofie. I to jest też prawdziwe i w naszym życiu. Tak jak ci pielgrzymi przeszli trudny teren, doszli potem do ziemi poślubionej, tak my też, jak brat Adam Urban mówił, idziemy do tej krainy, kiedy ta ziemia poślubiona się pojawi przed nami, to królestwo. Kiedy pierwszy raz w Wuppertalu, w Velbert właściwie, mówiłem o zmartwychwstaniu, to mówiłem o tym, że to w Bożych rękach jest nasze zmartwychwstanie. Podtrzymuję to, że po śmierci zasypiamy w ten sen śmierci i że tylko Boża moc może nas podnieść. Ale jest taka część zmartwychwstania, którą my sami możemy, w której my nie tyle sami, ale w której możemy z Bogiem uczestniczyć. Jak pisze autor w Teraźniejszej Prawdzie, numer 354, strona 102, Teraźniejsza Prawda 354, strona 102, zmartwychwstanie dzieci Bożych rozpoczyna się w tym życiu. To znaczy, iż obecnie podlegają oni tej części, w której następuje powstanie w umyśle, sercu i woli. Powstają bowiem ze swych martwych, samolubnych i światowych ludzkich umysłów, uczuć i woli. I tak jak obiecuje tekst z listu do Efezjan 5:14, Efezjan 5:14, który czytaliśmy: ocuć się, który śpisz, i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. Jeśli będziemy powstawać z tej doczesności, z samolubnego, grzesznego myślenia, życia, to oświeci nas Chrystus. On nas oświeci swoją cudowną osobą, tym, jaki On jest, ale też On nas oświeci swoją prawdą, Duchem Świętym, który tam jest zawarty. Nasz Pan da nam radość już dzisiaj, podniesie nas, ale pełnię radości da w Królestwie. Myślę, że to, co tak szczególnie nas ogranicza, co tak szczególnie nas ciągnie w przepaść na tych zaczarowanych terenach, to są różne lęki, różne smutki, ciężary doczesnego życia. Mamy pieśń: odłóżmy te ciężary. List do Żydów 12:1. Pozbądźmy się tego wszystkiego, co jest nam ciężarem. Uwolnijmy się przede wszystkim od grzechu, który zwodzi nas tak łatwo. I zmierzajmy wytrwale do celu naszych zmagań. Wpatrujmy się w Jezusa. Wpatrujmy się w Królestwo Boże. Jest werset Mateusza 6:33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc ten ciężar doświadczeń będzie o wiele lżejszy, jeśli my sobie zdamy sprawę z ich celu w Królestwie. Z tej przyszłej chwały, z tej przyszłej radości. Nie powinniśmy tracić wiary, kiedy przychodzą takie trudności, bo powinniśmy pamiętać pierwszy list Jana, rozdział 5, werset 4. To jest zwycięstwo, które zwycięża świat, wiara nasza. Jeśli mówimy o zwycięstwie, to musi być wcześniej walka. Zwycięstwo oznacza, że kogoś spotkały trudności i razem z Bogiem je pokonał. I w naszym życiu wiele przychodzi takich prób, takich wątpień, czy jesteśmy w stanie właśnie ufać Bogu, kiedy nie możemy Go znaleźć, czy potrafimy pójść za Jezusem, kiedy nie widzimy Go, kiedy nie możemy chodzić widzeniem. Czy On mieszka tak w naszych sercach przez wiarę? Ja bym powiedział, że nie każdy z nas musi być bohaterem wiary. Trochę może dziwny zwrot, ale w drugiej części tej książki Baniana, Wędrówka pielgrzyma, jest opisany Pan Wielkie Serce, ale jest też opisany Pan Mdłe Serce, czyli Pan Słabe Serce. I ten pierwszy to oczywiście przez całą tę podróż jest wielkim bohaterem wiary, jest takim wzorem jak apostoł Paweł. Ale to ten drugi, ten mdłe serce, podaje bardzo dobrą myśl dla każdego z nas, którzy czujemy się jednymi ze słabszych dzieci Bożych. Bo kiedy w tej historii taki olbrzym o imieniu Niszczy Dobro obrabował go, kiedy porwał go i gdy z Bożą pomocą udało mu się wreszcie uciec, to Pan Mdłe Serce mówi coś takiego. Mam przed sobą zapewne szereg dalszych ataków, ale to jedno postanowiłem, aby biec, gdy tylko będę mógł, aby iść, gdy nie będę mógł biec i aby czołgać się, gdy nie będę mógł iść. Powtórzmy może, aby biec, gdy tylko będę mógł, aby iść, gdy nie będę mógł biec i aby czołgać się, gdy nie będę mógł iść. Byle do Pana, byle do Królestwa. Czasami po ludzku wiatr jest przeciwny, jak czytamy w Ewangelii. Czasami chciałoby się pójść spać i zapomnieć o wszystkim, co nas spotyka, ale wtedy nie idźmy spać, tylko idźmy do studni. Naczerpmy żywej wody, Słowa Bożego. Bądźmy jak słudzy Izaaka, kiedy Filistyni ze złośliwości zakopali ich studnie, to słudzy Izaaka odkopali na nowo studnie wody i zaczerpnęli wody. Księga Przypowieści Salomona, rozdział 6, werset 4. Oczom swym zamknąć się nie daj, powiekom nie dozwól odpocząć. Nie dajmy się zaczarowanym terenom. Dziękuję.